Naszym gościem jest były wiceminister edukacji narodowej, pan Mirosław Orzechowski. Witam serdecznie, panie ministrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże, słuchacz.
Panie ministrze, w Toruniu pani minister edukacji narodowej Anna Zalewska przedstawia założenia reformy szkoły. 4 lata liceum, 8 lat podstawówki, no to taka, powiedzmy, najbardziej zewnętrzna zmiana, która dokonuje się. Pan minister przysłuchuje się tej konferencji. Proszę powiedzieć, z jakimi propozycjami jeszcze wychodzi pani minister? Jak pan te propozycje przyjmuje? Czego mogą spodziewać się nauczyciele, rodzice i uczniowie?
Przede wszystkim na plan pierwszy wysuwa się sam fakt bardzo odważnej zmiany, za co gratulacje i szacunek do pani minister, bo w dobie niestety drastycznego spadku populacyjnego, spadku przyrostu dzieci do szkół, nie można mnożyć taktycznych, pozornych ruchów organizacyjnych, które w gruncie rzeczy nie niosą nic poza jeszcze większym obniżeniem poziomu nauczania, kształcenia dzieci, ale wyłania się obraz jest bardzo istotny dzisiaj, a nie obecny, a zanikający w latach poprzedzających dzisiejszy dzień. To znaczy zniesienie akcentu, który moment edukacji jest ważny. Ponieważ 6-letnia podstawówka i gimnazjum, później liceum po 3 i 3 lata były lepsze czy gorsze? Trudno powiedzieć. Były bardzo złe organizacyjnie, w sensie programowym, ale nie zaznaczały miejsca, w którym dzieci będą w sposób taki podstawowy, fundamentalny kształcone. Tutaj wskazanie, ja nie powiedziałem, że to, że było kiedyś 8 lat podstawówki i 4 lata liceum, to jest idealna sytuacja, ale tu przynajmniej następował bardzo wyrazisty podział na to, że szkoła elementarna, czyli oczywiście mówimy o tym dosyć rozległym czasie, 8 lat kształcenia, jest tym miejscem uczenia dzieci rozumienia świata, tego podstawowego, elementarnego rozumienia, uczenia, czytania, pisania. Rozumiem, że będzie z tym zniesione, to jest oczywiste, zniesione pozorne egzaminy, pozorne testy, pozorne sprawdziany, które dodawały dzieciom tylko niepotrzebnych stresów i przenosiły punkt ciężkości z tego, czego się mogą dzieci nauczyć, co zrozumieć w szkole i jak pojąć świat w ogóle, który je otacza, na to, żeby się przygotować do pewnego takiego przełomowego, pozornie przełomowego momentu, w którym po prostu, mówiąc brutalnie, egzaminatorzy zarabiali, a dzieci były czasem takim materiałem, który musiały w tym uczestniczyć. Moim zdaniem jest to bardzo dobra decyzja. Pani minister tu właśnie mówi na konferencji prasowej, że mieści się całkowicie w bardzo dużym, zresztą trzeba powiedzieć, budżecie Ministerstwa Edukacji 42 miliardy, że to nie będzie żadnych tam nagłych jakichś tak przewartościowań, że tam samorządy będą protestować. To nie mają podstaw do tego zupełnie. Spada liczba dzieci. Trzeba to wszystko po prostu chwycić wreszcie racjonalnie w garść, powiedzieć dzieciom na czym i rodzicom dać szansę zrozumienia, na czym polega szkoła, uczyć dzieci tego, co zawsze szkoła powinna uczyć. Dobrego wychowania, podstawowej wiedzy i dać szansę otworzyć im wyobraźnię na zdobywanie wiedzy głębszej. I jestem przekonany, jestem bardzo, bardzo tutaj podniesiony tym faktem tego kierunku, bo szkoła to jest miejsce dla dzieci i dla doskonalenia dzieci, a nie, przepraszam za to, co powiem, ale może kogoś zaboli, a nie miejsce wyłącznie pracy dla nauczycieli i ludzi związanych ze szkołą, bo owszem, to są wszystko elementy naszych polskich bolączek, ale istotą szkoły jest dziecko i przyszłość Polski. Dlatego te kroki uważam za bardzo potrzebne, bardzo trafione i daj Boże, żeby się jak najlepiej one powiodły.
A czy praca nauczyciela też zostanie w tym wszystkim dowartościowana, bo mieliśmy do czynienia jeszcze jakiś czas temu w ogóle z taką deprecjacją pracy nauczyciela. Później on stał się urzędnikiem państwowym, ale z drugiej strony, czy uda się podnieść status zawodowy, prestiżowy nauczyciela, no choćby jak ten, który nauczyciel miał przed wojną?
Ja powiem tak, paradoksalnie, im mniej nauczyciel był konstytuowany prawem, tak jak ja pamiętam z mojego dzieciństwa, tym była wyższa jego ranga. Bo on swoją rangę osobową, płynącą z doświadczenia, z oddania, ze świadomości pełnienia misji kształcenia dziecka wynosił, tym bardziej był szanowany i przez dzieci, i przez rodziców, i przez społeczność w ogóle. Później im bardziej rola nauczyciela była przyjmowana przez obowiązujące prawo, trzeba to rozumieć oczywiście, także i awans zawodowy, który bardzo precyzyjnie potrafił zaplanować karierę swoją życiową. W innych zawodach nieobecną, ale u nas w nauczycielstwie tak, tym spadała jego rola moralna, taka w sensie duchowego mistrza, który prowadził ucznia. No bo on, nauczyciel, wiadomo, jest tak samo pracownikiem, tak samo człowiekiem jak każdy z nas, że wiadomo, mamy swój dom, trzeba zarabiać, trzeba to, trzeba tamto, ale jednak prawo to, które oczywiście było także i formułowane ze względu na siłę grupy zawodowej, jaką są nauczyciele, bo to jest 700 blisko tysięcy ludzi, no więc ten nacisk organizacji był tak duży, że brano w obronę nauczyciela, to trzeba zawsze robić, jak z każdą grupą zawodową. Natomiast zdarzało się, że zanikała istota nauczycielstwa. Misja to powołanie do nauczycielstwa, tak jak do stanu duchownego czy do stanu lekarskiego. Niesienia temu młodemu człowiekowi, temu zalążkowi polskości pomocy, żeby się ta polskość w nim udoskonaliła. Jego wiedza się mogła tam odnaleźć, jego rozumowanie świata. A więc to jest, myślę, że tu nauczyciel nie będzie dotknięty żadną jakimś szwankiem, bo przecież te przepisy, na przykład dotyczące, jak powiedziałem, i statusu nauczyciela, i jego awansu zawodowego będą zachowane. Ja przypomnę zresztą, że w momencie w rządzie pana premiera Kaczyńskiego był wprowadzony ten status urzędnika publicznego po to, żeby ochronić nauczyciela właśnie przed agresją w gimnazjach. To wtedy były te wprowadzane te przepisy i to wszystko zachowane jest i jestem przekonany, że to będzie tylko podlegało umocnieniu roli nauczyciela i miejsca nauczyciela w szkole, bo to jest bardzo ważne, odnalezienie na nowo miejsca mistrza w gronie dzieci i młodzieży, którzy mają za nim pójść.
Panie ministrze, ta reforma ma rozpocząć się dwustopniowości szkoły, czyli 8-letnia podstawówka i 4-letnie liceum, 5-letnie technikum od 2017 roku. To znaczy, że dzieci, które w tej chwili są w 5 klasie gimnazjum, w 5 klasie podstawówki nie pójdą do gimnazjum, ale będą kontynuowały szkołę podstawową w kolejnej klasie. A czy nie obawia się pan jakiegoś chaosu, jakiegoś sprzeciwu też nauczycieli, którzy z gimnazjów będą cofani do podstawówek? Dyrektorzy gimnazjum pozbawieni będą funkcji, będą zmuszeni startować w nowych konkursach. Na przykład ta grupa.
No ojcze, no, w każdym momencie przełomu następuje egzamin, tym razem właśnie na przykład dla nauczycieli. Proszę tylko pozwolić przypomnieć to, co powiedziałem wcześniej. Awans zawodowy nauczycieli jest gwarantowany prawem i on jest nienaruszalny. W związku z tym tutaj się nauczycielowi nie może specjalnie nic stać poza względami dyscyplinarnymi, a więc jeżeli będzie reorganizacja, no to wiadomo, że to, co ma zmierzać ku lepszemu, czasami wymaga drobnych ofiar. Tutaj nie widzę, no może się zdarzyć, że będzie gdzieś zlikwidowane gimnazjum, ale przypominam, że często są to szkoły w jednym budynku, w jednym miejscu, organizowane podstawówka i gimnazjum i tak dalej. To jest wszystko naprawdę do zaakceptowania i nie dostrzegam tutaj kosztów większych niż zyski, bo to trzeba zawsze tak patrzeć. No to jest taka sfera. Kiedyś robiono tę reorganizację in minus, bo się okazało z perspektywy czasu po panu ministrze Kantkę, a później SLD, ten rzecz był jeszcze wcześniej, bo oni też to wszystko u źródeł zamierzali, że to była reorganizacja in minus. Teraz jest ewidentnie in plus, bo łącznie z licea 4 lata, technikum 5, to nie znaczy to, że kiedyś było tak, to teraz będzie tak samo i to będzie tak samo dobrze. Ale tamten system był absolutnie sprawdzony. Pan Handke, znaczy właśnie tam był umownie, tamta ekipa, która wprowadzała reorganizację, powzięła przekonanie, że to, co było kiedyś przed wojną, bez oglądania się na upływ czasu, będzie dobrze tak samo i teraz. Nic podobnego się nie stało. Spotkało się to, że niestety z gwałtownym załamaniem, z zapaścią. I jestem przekonany, że to jest dobry kierunek. Ja jednak jestem przekonany i wierzę w to, że nauczyciele, przecież sami, którzy niosą i przekazują wiedzę, są źródłem refleksji i przekonania, że ich miejsce w szkole jest miejscem doskonalenia dzieci, a więc swoim przykładem dadzą powód tylko do radości. Ja w ogóle odrzucam jakąkolwiek myśl o tym, że będą protesty, a już strajki. Myśmy to kiedyś przeżywali, ale wiem, że są grupy zawodowe, które nie mają, można powiedzieć w cudzysłowie, prawa, bo one mają oczywiście prawo związkowe na przykład do protestowania, ale strajk w szkole to jest nie do pomyślenia. Zresztą nie ma podstaw. Istota tych zmian jest ku lepszej szkole. Nie do wyobrażenia jest sytuacja, że nauczyciele będą przeciwko temu protestować. Ja rozumiem, że ich sprawy bytowe tutaj mogą wchodzić w grę, ale z tego wynika, w tych zapowiedzi, że te sprawy bytowe będą uszanowane zgodnie z obowiązującym prawem, a prawo, jak wspomniałem już dwa razy, o awansie zawodowym gwarantuje nauczycielowi spokojny byt. No, bo oczywiście trudno pominąć tę sferę, bo to jest zrozumiała rzecz. Proszę pamiętać, że jeszcze z tego, co słyszymy z zapowiedzi, bo to jest cały konglomerat zmian, bo wiadomo, że te zmiany organizacyjne ciągną za sobą także zmiany. Mowa jest też o pewnym przeniesieniu akcentów w kompetencjach kuratoriów i tak dalej. No tutaj, bo to musi być nadzór pedagogiczny, programowy, inny. Będzie jeszcze tak samo brał udział w tych wszystkich rozważaniach. Ale jestem przekonany, że kierunek jest bardzo dobry i powtórzę jeszcze raz szacunek pani minister. Dziękuję za te zmiany.
I jeszcze, panie ministrze, dwa słowa, ponieważ po 8-letniej szkole podstawowej uczeń będzie miał do wyboru, jak mówiliśmy, 4-letnie liceum, 5-letnie technikum albo szkołę branżową, która ma zastąpić obecnie istniejące zawodówki. Ta szkoła branżowa będzie dwustopniowa, będzie realizowała kształcenie zawodowe. Po drugim stopniu będzie można zdać maturę zawodową i pójść na przykład na wyższe studia zawodowe, by mieć tytuł licencjata. Albo jeżeli ktoś będzie chciał iść na studia, by zdobyć tytuł magistra, to będzie musiał zdać maturę taką, jak zdają uczniowie liceów i techników. Dwa słowa o tych szkołach branżowych, panie ministrze.
One nawiązują, jak rozumiem, zamiar do tego porządku, który również kiedyś był. Były szkoły przyzakładowe, tak zwane, zawodowe. I one brały przede wszystkim profesje. Uczeń po szkole podstawowej zdobywał zawód i, że tak powiem, kwalifikacje ukończenia szkoły tak zwanej zawodowej. No i on po prostu wchodził jako wykwalifikowany pracownik do swojej branży. Wyższy stopień to był ten, że była szkoła zawodowa, która była nieco oddalona od tak zwanej szkoły przyzakładowej. I ona była trzyletnia kiedyś, ona teraz musimy tutaj z uwagą się przyjrzeć, jak będzie w obowiązującym programie, była takim przedsionkiem właśnie do technikum i pozwalała na uzupełnienie wiedzy i kwalifikacji do technikum tam w ramach bodajże 2 lat. To jest podobnie jak dzisiaj mamy do czynienia z licencjatem, później ze szkołą wyższą, znaczy z magisterium. Jest to bardzo racjonalne stopniowanie wiedzy, ale także i ten system jest gotowy na otwieranie się, zdobywanie wiedzy w uczniu z wiekiem. Bo bywa tak, że wiemy o tym doskonale, że różnie się człowiek otwiera na wiedzę. Bywają, który musi od pierwszej i drugiej klasy szkoły podstawowej, a bywają tacy, którzy otwierają się później. I tutaj ten poziom także bierze to pod uwagę. Także myślę, że to jest bardzo dobra rzecz, bo on przede wszystkim przywraca pewien porządek zdobywania wiedzy zawodowej i przygotowywania do takiego życia w społeczności tak zwanych fachowców kiedyś, na przykład, prawda? Którzy oczywiście chcąc pogłębiać wiedzę, mogą zdobywać kolejne szczeble edukacyjne i po prostu uzupełniać wiedzę do szkoły średniej, później licencjat i powiedzmy sobie magisterium. To jest wszystko racjonalne i uważam, że to będzie bardzo dobre, ale o jednej rzeczy jeszcze chciałem powiedzieć, proszę, jednak mimo tych zmian nie może nam umykać z pamięci, że uczniowie w dalszym ciągu obowiązuje przepis konstytucyjny właściwie, że dziecko ma obowiązek szkolny do 18 roku życia. A więc tutaj ministerstwo, pani minister myślała o tym, że jakkolwiek by nie dokonać reorganizacji, to uczeń jest, że tak powiem, widziany w tym świetle edukacyjnym do 18 roku życia. A więc to nie jest tak, że nagle wypadnie. No, ta jest różnica z tak zwanym przedwojniem, a nawet i z okresem, powiedzmy sobie, lat PRL-u, że mógł wyjść z edukacyjnego poziomu, powiedzmy, w wieku 16 lat. Czy nawet po podstawówce, prawda? No i później rodzice brali odpowiedzialność za dziecko. Nie było tego obowiązku szkolnego. A obowiązek szkolny teraz jest do 18 roku życia, a więc te wszystkie reformy uwzględniają ten profil, że uczeń jest prowadzony przez szkołę, krótko mówiąc, wychowawczo i edukacyjnie, aż do tego poziomu ukończenia pełnoletności, nabycia pełnoletności. I wtedy on rozstrzyga o własnym życiu. Także tutaj jest bardzo spójne to i to wygląda na to, że ten komponent właśnie w tym wypadku zawodowy będzie dobrze dopilnowany, bo on dojdzie do swoich lat również mając kontakt ze szkołą.
Bardzo dziękuję, panie ministrze, za ten komentarz na gorąco do propozycji zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Pan minister Mirosław Orzechowski naszym gościem był. Bardzo dziękuję.
Pozdrawiam z panem Bogiem.
Z panem Bogiem.